Gość dnia w Radiu Rodzina.
Spotykamy się w ramach kolejnej odsłony audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście Państwo razem z nami. I myślę, że dziś taki może niecodzienny, nieoczywisty temat, bo będzie nieco baśniowo. Będą legendy i to takie z naszego bliskiego otoczenia, ale nie uprzedzam faktów. Więcej w tym momencie na ten temat nie powiem, natomiast przedstawię mojego i Państwa gościa. Będzie to pani Aneta Lejwoda-Zielińska, pisarka, polonistka, logopeda. Myślę, że to tak w skrócie. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Pozdrawiam Panią redaktor, słuchaczy, no i wszystkich miłośników literatury.
Myślę, że tak też zaczynając tę naszą rozmowę, zapytam, skąd u Pani takie pisarskie zacięcie?
To bardzo trudne pytanie. Najłatwiej i najkrócej chyba byłoby odpowiedzieć, że po prostu się urodziłam z tym zacięciem. To zacięcie można nazwać taką predyspozycją, talentem. Niektórzy właśnie tak nazywają zacięcie pisarskie, no ale wszyscy wiemy, że nic nie bierze się znikąd. No i także umiejętność pisania, dobierania słów idealnie pasujących do kontekstu i składania ich w sensowną, atrakcyjną dla czytelnika, poprawną językowo całość. Można co prawda powiedzieć, że niektórzy ludzie rodzą się z pewnego rodzaju wrodzonym wyczuciem i wrażliwością, nazwijmy to talentem. No ale talent pisarski, tak jak inne umiejętności, trzeba pielęgnować, rozwijać, dbać o niego. Na przykład sportowiec dba o kondycję fizyczną, ogrodnik dba o kwiaty w ogrodzie. No tak samo trzeba dbać o talent. Tak mogę powiedzieć, że urodziłam się z tym zacięciem. W dzieciństwie tworzyłam jakieś krótkie opowieści, coś tam zawsze notowałam w zeszycie. Ale z pustego i Salomon nie naleje, więc cokolwiek udało mi się osiągnąć w tej dziedzinie, no to osiągnęłam dzięki mrówczej pracy. Zawsze marzyłam, żeby zostać astronomem, a to zacięcie pisarskie pojawiło się znacznie później. Przyznam, że sprawia mi wiele radości. Dobrze, że jest. Dobrze, że się pojawiło.
No myślę, że co do astronomii, to gdzieś tam może z tymi swoimi wątkami się jeszcze uda właśnie dotrzeć w książkach, chociażby w takim wymiarze. No ale marzenia, myślę, że to marzenie było takie bardzo ciekawe. Tutaj pozostając przy temacie naszej z kolei rozmowy, przy tym byciu pisarzem, pisarką, to jest taki warsztat i nieustanna praca, bo przecież słowo, praca ze słowem, to wszystko gdzieś tam też się potrafi zmieniać, czy też nawet ze względu na grupę docelową. Ten język bywa różny, ale jak tak już sięgnęłyśmy, do tej historii, jak to się wszystko zaczęło, jak to się kształtowało, to w takim razie chciałam zapytać jeszcze, jaka książka pani autorstwa ukazała się na rynku wydawniczym jako pierwsza?
Zadebiutowałam jako nastolatka. Moja młodzieńcza twórczość to właśnie poezja. No później dopiero spróbowałam swoich sił w prozie i taką pierwszą książkę, którą wydałam, mój debiut, to rok 2019 i była to opowieść dla dzieci, Mi, Staś i przyjaciele. Mam nadzieję, że mamy czas na to, bo chcę rozwinąć ten wątek. On się troszeczkę będzie wiązał z odpowiedzią na pani poprzednie pytanie. Poza tym tak myślę sobie, że ta pierwsza wydana książka zapada w sercu każdego pisarza, że każdy pisarz ma po prostu taki ogromny sentyment do tej swojej pierwszej książki, także proszę się nie zdziwić, że troszeczkę rozwinę ten wątek. Moja pierwsza książka opowiada o misiu Stasiu, który pragnie zostać przedszkolakiem i w końcu jego marzenia się spełniają. Mały miś idzie do przedszkola i wraz z innymi zabawkami, tam występuje pajacyk Teofil, pacynka Klotylda, lalka Zuzia, codziennie towarzyszy dzieciom w poznawaniu świata. I no, skąd się wzięła ta historia? No, cała opowieść powstała w oparciu o moje doświadczenia z pracy z przedszkolakami. Pewnego dnia pani Katarzyna Myśliwiec, nauczycielka z przedszkola w Mostkach, wychowawczyni mojej córeczki Ani, zaprosiła mnie do grupy przedszkolnej, abym w ramach takiego programu, który prowadziła, ten program się nazywa Mały Miś w świecie wielkiej literatury, przeczytała dzieciom jakąś bajkę. No i to pierwsze takie spotkanie, to pierwsze czytanie było na tyle udane i sprawiło wszystkim frajdę, no przede wszystkim mnie, no i dzieciom też, że postanowiłyśmy z Kasią kontynuować tę współpracę. Odwiedzałam przedszkole w Mostkach raz w tygodniu przez prawie cały rok. Czytałam dzieciom, przeprowadzałam różne warsztaty i w ten sposób poznałam ten przedszkolny świat. No i przede wszystkim tą trudną pracę nauczycieli przedszkola. Trudną, no ale też wdzięczną. I właśnie wtedy postanowiłam napisać książkę dla dzieci. Można powiedzieć, że jest to wyraz wdzięczności za te wszystkie przeżycia. I książkę dedykowałam właśnie przedszkolakom z Mostek i ich pani Kasi Myśliwiec. No i na początku pytała pani o zacięcie pisarskie, skąd ono się w człowieku bierze. No i mogę powiedzieć, że to właśnie życie pisze najciekawsze scenariusze. Jest ono takim źródłem inspiracji. To spotkani ludzie, pasja, z jaką poświęcają się dla innych, są źródłem tego zacięcia. Ta właśnie moja pierwsza książka jest przykładem tego, że napisałam ją dla kogoś, a źródłem inspiracji były przeżycia z pracy z dzieciakami.
Nigdy nie wiadomo, czego można się od życia spodziewać.
Zgadza
Tutaj
się.
Naprawdę potrafi niesamowicie człowieka zaskoczyć. Tu wspomniałyśmy o tym książkowym wydawnictwie, o tej publikacji książki w wersji papierowej, ale z tego, co wiem, no to pani twórczość też jest obecna w przestrzeni internetowej. Czy trochę na ten temat też moglibyśmy usłyszeć?
Zgadza się. No obecnie przestrzeń internetowa stwarza ogromne możliwości. Od lat jestem związana z portalem literackim Ósme Piętro, na którym publikuję swoje teksty pod pseudonimem. No i poznaję przy okazji twórczość innych twórców. Nie jest to tylko twórczość dla dzieci, ale piszę też dla dorosłych. Są to różne opowiadania dla dorosłych. Od lat również prowadzę blog literacki zatytułowany Jeśli chcesz pozostać oraz fanpage Tropem Włóczy Kija. No i to właśnie w przestrzeni internetowej odnajduję różne informacje na temat na przykład konkursów literackich. W wielu konkursach wzięłam udział z wyróżnieniem, byłam nagradzana. Nie będę tego tutaj wymieniać. No w każdym bądź razie współczesna przestrzeń internetowa stwarza naprawdę ogromne możliwości. Jestem w niej obecna.
Bez tego ani rusz, bo faktycznie ta przestrzeń internetowa i sprzyja rozwojowi człowieka, jeżeli się dobrze tylko korzysta z tych wszystkich źródeł. Też to jest dobra przestrzeń czy do promocji, czy do nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, którzy z czasem też mogą stać się inspiracją do dalszych publikacji, być takim natchnieniem do tego, by pisać, by tworzyć, ale nie tylko. Myślę, że to na wielu płaszczyznach życia też to się może przekładać. A czy łatwo łączyć swoje pasje z życiem zawodowym?
Cudownie, gdy jest to możliwe, tak mogę powiedzieć. Badania naukowe mówią, że człowiek w pracy spędza średnio 90 tysięcy godzin. Jestem nauczycielką, tak jak pani powiedziała na samym początku. Uczę języka polskiego, jestem również logopedą, wychowawcą świetlicy szkolnej. Obecnie też studiuję neurologopedię. Z wykształcenia też jestem nauczycielem wychowania fizycznego, specjalności gimnastyka korekcyjna. i trudno wykonywać ten zawód. No nie ukrywam, że ciężko pracować z dziećmi i młodzieżą bez zaangażowania, bez takiej pasji. I praca nauczyciela to nie tylko te godziny spędzone przy tablicy. Mogłabym tutaj długo wyliczać dodatkowe obowiązki, które zatrzymują nauczyciela w pracy. Dlatego może powiem tak, że cudownie jest po długim dniu w pracy wrócić do domu, do rodziny, no i wygospodarować chwilkę dla siebie. A ta chwilka dla siebie to dla mnie właśnie oznacza pisanie. Staram się nie łączyć hobby z pracą, ale jak rozmawiałyśmy przed audycją, nie jest to łatwe. Zawsze ta praca wkrada się gdzieś do tego pisania i nawet stanowi źródło inspiracji, bo pracuję z dziećmi, piszę książki dla dzieci, więc na pewno ta praca mnie inspiruje i kontakt z dziećmi.
Więc gdzieś tam te płaszczyzny mimowolnie się przenikają, ale nie jest to na pewno celowy zamysł, że można jedno z drugim połączyć, ale tak właśnie w ramach inspiracji, może jakiegoś przemycania sobie tutaj, czy to, no myślę, że przede wszystkim inspiracji z życia zawodowego do tego życia poza szkołą, poza obowiązkami tymi zawodowymi, w tej przestrzeni pisarskiej, tak typowo. No i dzisiaj też chcemy porozmawiać na temat najnowszej publikacji. Nie ukrywam, że bardzo mnie to interesuje, intryguje też, no bo ten temat, ta rozmowa będzie dotyczyła publikacji O czym szumią drzewa nad Prosną? Legendy i baśnie gminy Brzeziny. Jak to się stało, że mieszkanka ziemi świętokrzyskiej zainteresowała się stosunkowo niewielką gminą w Wielkopolsce?
Tak, 6 listopada bieżącego roku nakładem wydawnictwa Omnibus ukazała się moja kolejna książka O czym szumią drzewa nad Prosną, legendy i baśnie gminy Brzeziny. Jej powstanie to długa historia i właściwie rozmiar gminy nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważny jest za to rozmiar ludzkiego serca. A jak pani wie, to serce bywa ogromne. Jest to opowieść o dobroci i przyjaźni, które zaczęły się w 2019 roku od ogólnopolskiego strajku nauczycielskiego. Strajk był dla mnie traumatycznym wydarzeniem. To właśnie wtedy usłyszałam, że walcząc o lepszą szkołę krzywdzę dzieci. Trudno sobie poradzić, gdy po wielu latach zaangażowania w pracę słyszy się takie słowa. Były to słowa podcinające skrzydła. I wtedy właśnie przyszedł ratunek. Na jednym z portali nauczycielskich poznałam Annę Mitułę, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, radną gminy Brzeziny, obecnie moją przyjaciółkę. Nasze drogi zeszły się, zaczęłyśmy współpracę, a naszym celem było dać radość dzieciom. Wspólnie napisałyśmy cykl książek o misiu Porzucku z pamiętnika Misia Porzucka i Miś i Czarodziejka. A kolejna część jest w trakcie przygotowania do druku. Książka została wyróżniona w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego na książkę przyjazną dziecku, zorganizowanym przez Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. I po tym sukcesie nawiązałyśmy współpracę z panią Justyną Jakubczyk z wydawnictwa Omnibus. I książka ku naszej radości poszła do druku, potem trafiła w ręce małych czytelników, a my postanowiłyśmy kontynuować współpracę. Ania Mituła zawsze marzyła, no, aby ktoś napisał cykl legend i baśni o ziemi brzezińskiej. Robiła więc wszystko, no, żeby mnie zarazić tym marzeniem. Udało się jej. Zaprosiła mnie do siebie, pokazała najpiękniejsze zakątki gminy Brzeziny. Zabrała mnie nad rzekę Prosną, do starego parku w przystajni. Zabrała mnie nawet na koniec świata. Jest taka miejscowość niedaleko Kalisza. Zabrała mnie do dwóch przepięknych rezerwatów przyrody, rezerwatu Olbina, gdzie ochroną objęta jest Jodła Pospolita, gdzie urzekają takie olbrzymie, liczące po 200 lat sosny. Zabrała mnie też do rezerwatu Brzeziny, w którym chroniona jest paproć, długosz królewski. No to właśnie Ania pokazała mi brzezińskie brzozy, pokazała mi wierzby, dęby, a także poznała mnie z wyjątkowymi ludźmi mieszkającymi w Brzezinach. I w ten sposób poznałam artystę, rzeźbiarza Zdzisława Gottfrieda, który w swojej pracowni, znajdującej się w Domu Pracy Twórczej Brzeziny, odsłonił przede mną arkana sztuki rzeźbiarskiej, a także powierzył mi opowieść o Olbinie, legendarnym strażniku nadprośniańskich lasów. Od tej właśnie opowieści zaczęło się moje pisanie legend i baśni. Cztery z nich zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie literackim imienia Jana Pocka, organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie. A potem moja pani wydawca, pani Justyna Jakubczyk, namówiła mnie, abym zawalczyła o stypendium twórcze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I udało się. Mój projekt w dziedzinie twórczości ludowej, który tak zakładał, że zbiorę krążące po ziemi brzezińskiej opowieści, gawędy ludowe i napiszę zbiór legend i baśni, został nagrodzony stypendium twórczym. No i jest książka, bo właśnie ten cykl legend i baśni, O czym szumią drzewa nad Prosną, to jest efekt tego projektu.
To do jakich czasów możemy się przenieść, czytając te propozycje? Czego możemy się spodziewać?
Ja tutaj sobie przygotowałam różne cytaty z tej książki. Nie wiem, czy będzie mi można zacytować na antenie,
Oczywiście.
ale myślę, że no te cytaty są odpowiedzią na pani pytanie. Niektóre wybiorę, te, które właśnie mówią o czasach, do jakich możemy się przenieść w tej książce. Zacytuję fragment jednej z legendy o Olbinie. Właśnie ta legenda powstała na podstawie opowieści rzeźbiarza Zdzisława Gottfrieda, o którym wspomniałam. Jedni powiadają, że wydarzyło się to za panowania króla Władysława Jagiełły. Inni znowuż obstają, że wówczas, kiedy Komes Tarszczyn z łaski księcia Przemysława II objął w posiadanie Ostrów nad Prosną. Ja zaś zachęcam cię, aby sięgnął myślą jeszcze dalej w przeszłość, do czasów spowitych gęstą mgłą tajemnicy, o których nie przeczytasz w żadnej księdze spisanej ludzką ręką, do czasów tak odległych, że nawet najstarsze dęby były wówczas jedynie zalążkami w gałęziach olbrzymów. Usiądź i wsłuchaj się w ich szum, a dowiesz się, jak było. Stare to dzieje. Na terenach, gdzie obecnie znajdują się domostwa zaopatrzone we wszelkie wygody, rozciągają się sady owocowe, pola uprawne, kipiące zielenią łąki, na których pasą się stada zwierząt hodowlanych, przed wiekami rosła potężna i dzika puszcza. Myślę, że w tym fragmencie jest odpowiedź na pani pytanie. Jeżeli państwo widzieliście dęby rosnące w Starym Parku w przystajni, no to tutaj ten fragment, że nawet najstarsze dęby były wówczas jedynie zalążkami w gałęziach olbrzymów, jest odpowiedzią na pani pytanie. Czyli w czasach zamierzchłych, nieokreślonych, dawnych, dawnych, kiedy na przykład szlakiem bursztynowym wędrowali kupcy z dalekiego Rzymu nad nasze Morze Bałtyckie po Jantę. No, takich fragmentów mogłabym tutaj podać dużo, które właśnie opowiadają o tych czasach odległych.
Myślę, że tutaj już padła nawet zachęta, no bo jak tak sobie słuchałam, myślę, że słuchacze nasi się ze mną zgodzą, to już czułam po prostu taki klimat właśnie takiej starej puszczy i takiego bycia wędrownikiem, wędrowcą, który gdzieś tam przez ten, no nie wiem jak to określić, ale przez tę puszczę się przedziera, odkrywając to, co ta puszcza, te dawne czasy mają nam do powiedzenia, co skrywają te tajemnice. Myślę, że...
Muszę coś dodać.
Oczywiście.
Że wchodzę w słowo, bo tak naprawdę ta puszcza jest bohaterką tej książki. Ludzie to bohaterowie drugoplanowi, natomiast drzewa są bohaterami tej opowieści.
Przechodząc właśnie jeszcze, bo wspomniała Pani o tym, że te tworzenie tej książki, tej propozycji, no to też rozmowy z ludźmi. Jak wyglądał etap przygotowań do pisania? Bo przecież nie wszystkie podania ludowe zostały gdziekolwiek spisane. Oczywiście aż do teraz właściwie można by było to też podkreślić.
Ten projekt mój był dwuetapowy. Założyłam sobie, że w pierwszej kolejności odbędę cykl podróży do gminy Brzeziny. No i właśnie zrealizowałam to. Tam zbierałam materiały do książki, a następnie ten drugi etap to przystąpienie do pracy twórczej, czyli samopisanie, tak? To już może mniej atrakcyjne, bo same wyjazdy były dla mnie bardzo fajną przygodą. No a już później opracowanie i taką moją przewodniczką po ziemi brzezińskiej była oczywiście Ania Mituła. No w końcu to jej marzenie realizowałyśmy, więc sprawdziła się świetnie w roli przewodniczki. To ona właśnie pokazała mi walory przyrodnicze gminy Brzeziny, a także zorganizowała spotkania z ludźmi, którzy podzielili się ze mną informacjami na ten temat. No nie jestem w stanie tutaj wszystkich wymienić, z którymi się spotkałam. Po prostu tak wielu ludzi okazało mi swoje serce, swoją życzliwość. Serdecznie im za to dziękuję. Może wspomnę tylko o niektórych. Piękno rzeki Prosny z perspektywy kajaka pokazał mi pan Zbigniew Słodowy, wicestarosta kaliski, prezes Stowarzyszenia Długosz Królewski. Po rezerwacie przyrody Olbina oprowadził mnie leśniczy leśnictwa Wilcze Ługi, pan Jarosław Małolepszy. To z jego ust usłyszałam opowieść o diabliku Olbinie, który podobno mieszka do dzisiaj na Prosiańskiej Puszczy. Pani Agata Wojtas, kierownik Biblioteki Publicznej w Brzezinach, udostępniła mi księgozbiór biblioteczny. Przejrzałam kroniki, zdjęcia, wszelkie takie regionalne publikacje. Państwo Nowakowie z Aleksandrii przyjęli mnie z iście polską gościnnością, pokazali taki stary spichlerz, swoją kolekcję staroci, a także przepiękną taką rzeźbę przedstawiającą świętego Franciszka. Tę rzeźbę wyrzeźbił mistrz Zdzisław Gottfried. No i właśnie ta wizyta u państwa Nowaków zaowocowała baśnią z tego cyklu. Baśń jest zatytułowana Jak święty Franciszek został leśnikiem. No na przykład podczas spaceru nad rzeką Prosną spotkałam całkiem przypadkowo pana Arka Pisulę i on mi opowiedział o tym, jak mieszkańcy gminy Brzeziny ukryli figurę Matki Boskiej przed wojskiem niemieckim. I ta historia, właściwie taka krótka opowiastka, zainspirowała mnie do napisania baśni Jak czart Olbina został aniołem. Innym razem Ania Mituła ofiarowała mi w prezencie książkę Eligiusza Korwalczaka. Ta książka jest zatytułowana Opowieść czterech jeźdźców, baśnie i legendy ziemi kaliskiej. I tam w tej książce mieści się baśń o wielkiej miłości. Nie wiem, czy pani czytała i zna tę opowieść.
Oczywiście, że tak.
Ale no właśnie, bardzo piękna opowieść, króciutka opowieść, ale opowieść o miłości i o tym, jak powstały Brzeziny. I tak mnie ta historia no, zafascynowała, że postanowiłam napisać kontynuację tego utworu. Tutaj mogłabym wyliczać i tak dalej, bo każda opowieść z tego zbioru ma swoją odrębną historię. Kryje się za nią jakiś człowiek, jakaś opowieść, jakiś motyw zasłyszany, a czasami po prostu spacer w okolicznościach przyrody sprawił, że postanowiłam jakąś opowieść stworzyć. O na przykład dębie rosnącym nad Prosną, czy o rzece Prośnie samej, o rzece Pokrzywnicy. Wystarczyło, że spojrzałam na nie i postanowiłam jakąś legendę, jakąś baśń stworzyć na ich temat.
Ja tak sobie jeszcze myślę, właściwie takie pytanie mi się zrodziło w głowie, no bo tak, faktycznie tutaj inspiracje takie związane z obcowaniem z naturą, ale też i z ludźmi właśnie te rozmowy. Jaką rolę w ludzkim życiu odgrywa pielęgnowanie ludowych tradycji i podań?
Pielęgnowanie tradycji to ważne zadanie, które stoi przed tymi, którzy mają świadomość, jak ogromną rolę w ludzkim życiu ona odgrywa. Taka uproszczona definicja tradycji mówi, że tradycja jest zbiorem zasad postępowania, który obejmuje poglądy, wiadomości przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tradycja jest więc swego rodzaju skarbcem, w którym znajdują się szczególne bogactwa. Tymi skarbami są na przykład wartości religijne, kulturalne, moralne czy patriotyczne. Można ją nazwać bardziej nowocześnie, czyli powiedzieć, że tradycja jest portalem między przeszłością i teraźniejszością. Naturalnym procesem jest to, że stare zwyczaje są szybko wypierane przez nowe. Młodzi ludzie zaś chętnie przyjmują i praktykują tak zwane nowinki, a buntują się przeciwko temu, co stare. No tak było zawsze. Starzy, młodzi. Aby to, co tradycyjne, nie stało się nieznane i nieakceptowane, należy pokazać młodym ludziom piękno i użyteczność tradycji. Oczywiście najlepiej stosując nowoczesne metody. Starałam się w tym zbiorze legend i baśni, o czym szumią drzewa nad Prosną, stworzyć takie opowieści, aby skorzystali i starzy, w cudzysłowie oczywiście, i ci młodzi, a nawet dzieci.
Zgadza się tutaj, można nawet by było powiedzieć, że to taka kategoria pomostowa, bo takie opowieści, takie historie, myślę, że o ile nie mają za wiele wspólnego, chociaż z drugiej strony może gdzieś tam rzutują na teraźniejszość, ale tak można też zainspirować ludzi młodych do tego, by zechciały się zapoznawać z tym, co minione, bo myślę, że tam również wiele takich ciekawych wątków, aspektów byłoby, które mogłyby tutaj zainspirować, zaciekawić i też przy okazji zachęcić do tego, by więcej czasu spędzać ze swoimi dziadkami, pradziadkami może. Różnie to bywa, ale na pewno trzeba się od siebie nawzajem uczyć i z tego korzystać. Myślę, że też patrząc na to, że ucieka nam czas, wielkimi krokami zbliżamy się do końca tej rozmowy, to chciałam jeszcze zapytać, czy możemy spodziewać się kolejnych publikacji?
Tak, jak najbardziej. W planach mam napisanie kolejnej części legend i baśni. Poza tym z Anią Mitułą pracujemy nad kolejną częścią przygód Misia Porzucka. Zdradzę, że tym razem bohater właśnie odwiedzi rezerwat przyrody Olbina. Pracuję również od jakiegoś czasu nad zbiorem poetyckich opowieści Zapiski z Sarniej Doliny. Mam też w szufladzie mnóstwo pozaczynanych książek, więc one same się nie dokończą, planuję je dokończyć. Chciałabym napisać też książkę właśnie jakąś dla dorosłych. Mam nadzieję, że się uda. Plany są. Zobaczymy, co z nich wyniknie. Ja tylko pozwolę sobie na zakończenie przytoczyć taki cytat z noblistki naszej, Wisławy Szymborskiej, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. I myślę, że powinniśmy się w tę zabawę bawić, a książkę ktoś musi napisać, tak? Więc plany są i mam nadzieję, że się spełnią i dam radę je zrealizować.
Tego w takim razie życzymy, bo słyszymy, że tych planów wydawniczych jest naprawdę sporo, więc jak najwięcej tej weny, inspiracji, żeby tego nigdy nie brakowało i wszystkiego, co najlepsze. A przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Aneta Lejwoda-Zielińska, pisarka, polonistka, logopeda. To raz jeszcze podkreślę, że to taki zupełny skrót, bo myślę, że tutaj tych kategorii, tych tych określeń mogłoby być znacznie, znacznie więcej, ale w kontekście tej dzisiejszej rozmowy to myślę, że to są takie hasła wiodące, także raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Gość dnia w Radiu Rodzina.